Gość Kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie.
Rozpocznijmy tę naszą rozmowę od czegoś, co, no sądzę, wywołał polityczną burzę w ciągu ostatnich dni. Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu Tomasz Mraz, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, mówił, że większość konkursów w ramach funduszu była prowadzona w nierzetelny sposób, a głównym decydentem w tej sprawie był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ujawniane są fragmenty stenogramów nagrań. Tych nagrań ma być ponad 50 godzin, które na przykład sugerują, że taktyka postępowania dotycząca zawiadomienia, jakie Zbigniew Ziobro złożył w prokuraturze, na Zbigniewa Ziobrę złożył w prokuraturze poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, była ustalana jakby poza prokuraturą. Donald Tusk mówi, jeżeli zeznania Mraza są prawdziwe, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Prawo i Sprawiedliwość mówi, pieniądze trafiały na cele społeczne. Koalicja mówi z kolei, nie trafiały do potrzebujących, do tych, do których trafiać powinny, czyli ofiar przestępstw, bo takie było założenie. Jest polityczna burza rzeczywiście? Jakich wyjaśnień to wymaga, pani poseł?
To jest sprawa tak skomplikowana, że naprawdę trudno powiedzieć, od czego należy zacząć, tak? Ale zdecydowanie to wszystko, co powiedział pan przed chwilą, jest to wielowątkowe. I ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy PiS był przy władzy, kiedy przy władzy był PiS w porozumieniu z Solidarną Polską jakby razem. I już wtedy było bardzo dużo wątpliwości, tylko nie mieliśmy dowodu. I w tej chwili powoli zaczynają wypływać różne fakty, a nagrania, które ujawnił pan Mraz, były szef Departamentu Sprawiedliwości, porażają. To trzeba powiedzieć wyraźnie, porażają, bo to w tych nagraniach widać, słychać wyraźnie to, że można oskarżyć tych ludzi o rzeczywiście działanie w porozumieniu takim, które prowadzi do namawiania do przestępstwa. I wielowątkowość to jest jedna strona, to jest taka, że niestety te organizacje, które były dotowane z tego funduszu, w ogóle nie powinny były dostawać tych pieniędzy, a po drugie to ci, którzy rzeczywiście powinni, nie dostali tych pieniędzy i pewnie ich nie dostaną, bo tu już nie wrócimy do stanu poprzedniego.
Powinno dwutorowo się to toczyć, to znaczy przed Komisją do Spraw Rozliczeń i prokuraturą, bo to generalnie niektórzy politycy, na przykład Konfederacji, mówią, zostawmy to prokuraturze, zespoły czy Komisje do Spraw Rozliczeń jakby nie spełnią swojej funkcji tutaj, bo za tym nie idą sankcje i właściwe postępowanie, które pozostać powinno w ramach organów ścigania.
Jeżeli komisja, to na pewno komisja taka, która by działała poza kamerami, poza publicznym śledzeniem tego na bieżąco, tak? Natomiast zdecydowanie prokuratura, tu powinno pójść śledztwo, ale taka prokuratura, która rzeczywiście się tym zajmie, bo na nagraniach widać niestety rozmowę między innymi prokuratora, który po prostu tak to planuje, żeby nie trzeba było robić tego śledztwa, a ewidentnie tutaj mamy wszelkie dowody do tego, żeby stwierdzić, że to była grupa przestępcza. I tu bym chciała powiedzieć, że ja życzę panu Ziobrze powrotu do zdrowia i absolutnie mu współczuję. Niemniej prawda jest taka, że pomimo tego, że jest człowiekiem bardzo chorym, ciężko chorym, to w tej chwili musimy go pytać o to, dlaczego tak się działo, dlaczego były takie nieprawidłowości. Dlaczego Solidarna Polska czerpała zyski i finansowanie dla własnych celów politycznych z Funduszu Sprawiedliwości, który nie był do tego w ogóle przeznaczony?
Bo on był przeznaczony do pomocy ofiarom przestępstw. Takie było założenie. Pani poseł, jak już mówimy o różnego rodzaju komisjach, to zapytam o refleksje dotyczące przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Prezes PiS przyznaje rzeczywiście, że pomysł przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych to był jego pomysł, no ale z drugiej strony mówi, odmawia się przesłuchania tych, którzy publicznie przyznawali się, że wywrócili wybory, przesłuchania przesłuchując tych, którzy chcieli wykonać obowiązek wynikający z konstytucji, grozi się im prokuratorem. I tu myślę, to ostrze tego skierowane jest przeciwko obecnej rządzącej większości. To jak pani skomentuje przesłuchanie i te stwierdzenia?
Przesłuchanie pana Jarosława Kaczyńskiego to przede wszystkim było... Pan Kaczyński pokazał, kim jest naprawdę i co myśli o swojej pozycji w naszym kraju. On cały czas jest przekonany, że jest człowiekiem nieomylnym, że to jemu powinna być przyznana jakby palma pierwszeństwa w opiniowaniu tego, co się dzieje politycznie w Polsce. I niestety, ale pokazał też swego rodzaju arogancję względem innych polityków. Tam były stwierdzenia takie, które były po prostu obraźliwe względem innych, którzy również są z wyboru demokratycznego, są posłami, tak jak pan poseł Kaczyński, bo w tej chwili jest szeregowym posłem, i mówienie o tym, że jemu się należy jakaś wyjątkowe traktowanie w związku z tym, że był kiedyś premierem, uważam, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I ci, którzy są w Sejmie, to są po prostu posłowie, którym się wszystkim należy szacunek ze względu na to, że są wybrani przez wyborców, przez obywateli.
Czyli ten szacunek w obie strony powinien działać ze strony prezesa PiS do członków komisji także. Zapytam o bon energetyczny, bo to jest coś, co też budzi żywe polityczne emocje. Bon energetyczny, który w zamierzeniu ma chronić tych najuboższych, najsłabiej zarabiających przede wszystkim przed możliwością jakby wzrostu cen energii, ale jest tu kryterium dochodowe. Przy wypłacie bonu będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Bon przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. No i tu znowu opozycja mówi, czyli Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim, to jest plaster, nie likwidujemy przyczyn, a będzie to służyć tylko grupie, pozostali odczują podwyżki. To jak pani na te stwierdzenia patrzy, pani poseł?
Właśnie, przyczyny. Przyczyny tego stanu, który mamy w tej chwili, to jest kilka lat zaniedbań, które spowodowały tą sytuację, którą mamy w tej chwili. Przez ostatnie kilka lat brakowało nam inwestycji w inne źródła energii niż energia pozyskiwana z źródeł kopalnych.
Które mogłyby te nowe sposoby produkcji energii spowodować,
dążyć
że
do
nie
miksu
będzie
energetycznego.
Albo będą one
tak,
niższe.
Tak. A stawiało się na węgiel, stawiało się na gaz sprowadzany z Rosji. I teraz mamy problem, bo tego się nie da rozwiązać w ciągu miesiąca, czy dwóch, czy nawet pół roku. To jest proces i tu będziemy musieli my jako koalicja 15 października starać się nadrobić stracony czas. A każdy z państwa wie, że nadrabianie straconego czasu, czy to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I cóż, no mamy w tej chwili sytuację taką, jaką mamy. Chronimy tych najbiedniejszych. Ci zamożniejsi, niestety, musimy się wszyscy liczyć z tym, że ceny energii jednak będą wyższe.
Albo w zamian złotówka za złotówkę tak, dostaną tam... po prostu niższą kwotę, bo jakieś kryterium, rozumiem, ze strony koalicji rządzącej większości wprowadzone być musiało. Taki był pomysł i taka była idea. Zapytam jeszcze panią poseł o eurowybory, bo jest pani kandydatem do Europarlamentu. Nie chciałaby się pani spotkać w debacie z Danielem Obajtkiem?
No, oczywiście, że chciałabym się spotkać z panem Danielem Obajtkiem. Ja zapraszałam go, tak, ale pan Daniel Obajtek to, tak jak już na swoich mediach mówiłam, jest jak meteoryt, jak jakaś kometa Haleja, która nam przelatuje przez Podkarpacie.
Pytam o to, bo służby mają trudności z doręczeniem mu wezwania. Po drugie, prowadzi kampanię bez jakby zaangażowania się w różnego rodzaju debaty, polemiki i tak dalej. Do czego ma oczywiście prawo, ale to innym kandydatom trochę odbiera możliwość wchodzenia właśnie z nim w polemikę. PSL apelował w Rzeszowie do Daniela Obajtka, aby wyszedł do wyborców. Daniel Obajtek z kolei opublikował ostatnio na swoich mediach społecznościowych no, taką jakby relację z tego, że spotkał się na pikniku na Podkarpaciu z mieszkańcami, ale oczywiście, że tak powiem, na forum publicznym, medialnym, no to spotkał spotkanie odbicia nie miało, podobnie jak poprzednie.
No, pan Daniel się nie chwali tym, gdzie będzie, bo myślę, że ma obawę przed tym, że jednak polska policja go gdzieś tam znajdzie i wręczy mu po pierwsze do zaproszenie na komisję, która się ma odbyć jutro, tak przypominam. Panie Danielu, jutro powinien być pan przed komisją. I te 7 zaproszeń, czy te, które otrzymał w miejsca, jakie podał jako swoje miejsce zamieszkania, niestety nie zostały jakby skutecznie dostarczone. Twierdzi, że to jest źle zrobione. Ja uważam, że one były dobrze dostarczone, a jeśli chodzi o debatę ze mną, to ja się czuję urażona, bo pan Daniel powiedział, że nie będzie rozmawiał z ludźmi, i tu cytuję, którzy nic w życiu nie zrobili. Czy zbudowanie firmy średniej wielkości, zaczynając od zera po 25 latach, to jest nic? Ja jestem przedsiębiorczynią tutaj z Podkarpacia, znam wszystkie problemy, jakie mają przedsiębiorcy, ile trzeba ciężkiej pracy włożyć w to, żeby rozwinąć własną działalność gospodarczą, i mnie do tej firmy nie... jakby nie dano mi tej pozycji poprzez koneksje polityczne i poprzez to, że będę robiła wszystko, co mi ktoś każe. Ja zrobiłam to, co w życiu dokonałam, czyli jestem przedsiębiorczynią, firma działa w ramach specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. I ja to naprawdę zrobiłam własnymi rękami, bez koneksji, bez układów, bez politycznego wsparcia.
Słowem, jest pani otwarta na spotkanie z Danielem,
ja, oczywiście, Obajkiem,
gdyby
jak najbardziej
wyraził taką chęć.
Tak, ale obawiam się, że pan Daniel będzie się bał pokazania w konkretnym miejscu i o konkretnej porze, ponieważ dzisiaj podkarpacka policja ma dostać konkretną informację o tym, że pan Daniel jest osobą poszukiwaną i ma go znaleźć u nas na Podkarpaciu, zlokalizować.
W celu wręczenia mu wezwania na posiedzenie komisji. Pani poseł, dziękuję serdecznie za tę rozmowę, bo czas biegnie dzisiaj niesamowicie szybko. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o sygnalistach, ale to może innym razem. Dziękujemy za dziś. Posłanka Trzeciej Drogi Polski 2050 Elżbieta Purkiewicz była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękuję i wszystkich namawiam do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Bo frekwencja decyduje o tym, ile mandatów będzie miała Podkarpacie. Nie dopuśćmy do tego, żeby uciekł nam ten jeden, który
jeżeli
może
pójdziemy
nam
wszyscy
przydać.
Zagłosować, to tych mandatów będzie więcej, więc Podkarpacie będzie miało większą siłę nacisku na Parlament Europejski.
Zachęcamy nieustająco, dziękujemy raz jeszcze. To tyle na dziś, jeżeli chodzi o nasz polityczny komentarz.